Chcę podzielić się takim słowem, które kiedyś już w zborze częściowo się z nim dzieliłem, ale jakoś dotyka mnie, jak wracam do tej historii. No zwłaszcza kiedy jakieś turbulencje przechodzimy, nie my osobiście, to nasi bliscy, nie my osobiście, to ktoś ze zboru, i próbujemy trwać w modlitwie jeden za drugiego w różnych tych sytuacjach. Jakoś tak na zmianę to postępuje chyba tak, że jedni wychodzą, drudzy wchodzą, ale tak to już jest. Natomiast podzielę się takim krótkim słowem na temat pocieszenia. I historia, która mnie dotyka od jakiegoś czasu, to jest historia uczniów, którzy szli do pewnego miasteczka, to się nazywa Emaus. I co mnie dotyka w tej historii, możemy ją może całą przeczytać, to będzie 3 minuty, 2 minutki może czytanie, ale myślę, że parę słów z tego. Nie będę komentował wszystkich możliwych opcji z tej historii, bo to jest tak, jak człowiek raz czyta, Bóg o czymś dotknie, za 2 lata czyta, coś nowego dostrzega w jakiejś historii. To jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza, od 13 do 35 wierszu. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy, idąc prowadzić się z sobą? I przystanęli przygnębieni. A opowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem mocarnym w czynie i słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, czy po tym wszystkim już dziś, trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zadumienie, bo nie znalazły jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zostali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały, i począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiących: stał Pan wprawdzie i ukazał się Szymonowi. A oni też odpowiedzieli o tym, co zaszło w drodze, jak go poznali po łamaniu chleba. No i historia jest dość, dość, powiedzmy, długa, ale to chcę powiedzieć, że popatrzcie, to jest taka droga od przygnębienia do pocieszenia. Przyszli na początku, byli przygnębieni. Przystanął Pan Jezus, a oni przystanęli i byli przygnębieni sytuacją, która miała. A na finałem tej całej historii jest to, że oni byli pocieszeni. I nasze życie jest podobne. Przychodzimy do Pana Jezusa, klękamy, jesteśmy przygnębieni. Bo spodziewaliśmy się czegoś innego, jak oni tutaj. Spodziewali się, że sprawy się potoczą inaczej, że będzie królem od razu. W naszym życiu też się spodziewamy, że rzeczy potoczą się inaczej, nie toczą się inaczej i wpadamy w doła, mówiąc tak, jak czasem się mówi, albo po prostu jesteśmy przygnębieni. Ale kiedy Pan Jezus z nimi przebywa, zaczynałem go z nim rozmawiać, opowiadać, to na końcu jest napisane, że i rzekli do siebie: czy serce nasze nie pałało w nas, jak gdy mówił do nas w drodze. Pan Jezus mówił, przebywał z nimi i oni już byli pocieszeni. Nie, że Pan Jezus zrobił coś w ich życiu, tak, poskładał rzeczy, ale ich satysfakcja i pocieszenie było, że Pan Jezus był i do nich mówił i odsłaniał przed nimi pisma i tłumaczył. Wiecie, to jest taki pierwszy poziom pocieszenia. Kiedy jeszcze nie widzimy, żeby coś się działo, tak, ale kiedy nasze serca są pocieszone, kiedy nasza dusza jest pocieszona, kiedy nasz umysł jest odświeżony i pocieszony. I to tego tu dokonał Pan Jezus. Czasem jesteśmy w jakimś tam stanie, tak, przygnębienia, okoliczności się nie zmienią, ale jesteśmy pocieszeni poprzez słowo, poprzez obcowanie, przez modlitwę. Bóg, czy Pan Jezus do nas w jakimś sensie mówi i pociesza. A czasem zachowujemy się podobnie jak ci uczniowie, prawda? Czyli na początku to postanowi trochę tak lekko ponarzekać, że to było tak, ci arcykapłani zabili, to było złe, tak? Pan Jezus mówi stop, tak? Koniec tego. Nawet tej solidnie tam wyraża swoją opinię, że musicie wierzyć w obietnicę. I zaczyna im tłumaczyć. Ta historia przypomina mi po prostu nas, w innych, mniejszych sytuacjach, że z jednej strony potrzebujemy właśnie pocieszenia, uspokojenia naszych emocji, bo przecież czasem są jakoś tam wyniszczone, nieposkładane, czy wrócenie ze stanem serca na odpowiedni tor, czy pozytywnych myśli więcej. I tutaj Pan Jezus takie coś im kładzie. Jeden psalm jest taki ciekawy w tym kontekście właśnie. To jest jeden rodzaj pocieszenia, kiedy pocieszane są nasze myśli, nasze emocje i jesteśmy wewnętrznie spokojni. Jeden rodzaj takiego pocieszenia, gdzie jeszcze więcej się nie wydarzyło, ale to już nas uspokaja. I to jest błogosławione i to jest potrzebne nam na początku. Psalmista mówi, Dawid, psalm 19, 50 wiersz, mówi w ten sposób. To jest pociecha moja w niedoli mojej, że obietnice Twoje mnie ożywia. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. Tu jest to słowo, ożywia mnie ta obietnica. Jak popatrzymy na życie Dawida, to oprócz tego, że był mężem według serca Bożego, że pisał psalmy i pocieszał się Bogiem, jakby najważniejszy aspekt jego życia, jeżeli chodzi o to, co uczynił, że miał to serce, które Bóg chwalił zawsze. Natomiast jak popatrzę się na jego życie, to tam było dużo rzeczy do płaczu, narzekania, tak? No, przekrój spraw, które miał, to nikt z nas nie doświadczył, a on wszystkiego doświadczył. I dzieci go chciały zabić, chciały was kiedyś zabić. Nie, no raczej nie, ale Dawida chcieli tam, tak? A to zdradził swoją żonę i zabił swojego przyjaciela, tak? No, potem Bóg mu to opamiętał, ale przecież to w nim było. Co jeszcze jakieś sytuacje z Dawidem byśmy znaleźli, tak? Jego przyjaciel, znaczy król go ściga z Dzidą, tak? Udaje opętanego, obłąkanego. No, doświadcza rzeczy, musi się ukrywać w jaskini, a jednocześnie w tym wszystkim chce służyć Bogu i być po prostu mu wierny, pomimo pomyłek, błędów, konsekwencji, które gdzieś tam nosił. No i Dawid mówi, co mnie może pocieszyć? No pocieszy mnie, że obietnica Twoja mnie ożywia. Obietnica pewnie przyszłości go ożywia. No, można na Dawida patrzeć i wziąć sobie jakąś cechę i chcieć ją w sobie rozwinąć, prosić Boga o błogosławieństwo na rozwinięcie, a można patrzeć na niego jak na człowieka, który no, swoje przeżył. A poza tym no, cała rodzina to tak, córka, siostra, to wszystko było pomieszane. To nie będę przypominał, możemy doczytać. I to jest jeden taki rodzaj pocieszenia, który jest w sercu, gdzie Bóg przypomina, ożywia obietnicę. A drugi rodzaj pocieszenia jest, który bardzo widać w Nowym Testamencie, w Starym też, ale w Nowym, że jeżeli przychodzili z chorobą do Pana Jezusa, to Pan Jezus ich uzdrowił, po prostu. To jest pocieszenie. Przychodzili znękani różnymi sprawami, chorobami, z sercem przychodzili do Niego i Pan Jezus uzdrawiał. I to jest pocieszenie, tak, które od razu ma jakieś swoje konsekwencje. Przychodzi ktoś z sercem i jest zmiana sytuacji. Ślepi przychodzili, chromi przychodzili. Jest taka historia o tych dwóch ślepych, którzy przyszli. To jest rozdział 20 Ewangelii Mateusza, od 30 wiersza. A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali, mówiąc: zmiłuj się nade mną, nad nami, Panie, Synu Dawida. A lud gromił ich, aby milczeli. Oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł: co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego: Panie, aby otworzyły się oczy nasze. Ulitował się wtedy Jezus, dotknął się ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za Nim. I to była Pana Jezusa dzieło, żeby pokazać siebie też jako Mesjasza, jako kogoś miłującego ludzi, że kto przyszedł i miał... W zasadzie nie znam takiej sytuacji, ktoś przyszedł i nie był uzdrowiony, już przyszedł, nie? Nawet jak... Za chwilkę dodam więcej, ale tak było. I to są rzeczy, których możemy się uchwycić. Z dziećmi, córka Jaira, tak? Jair przyszedł, przełożony synagogi, i pewnie musiał na początku też trochę zrzucić z siebie to brzemię przełożonego synagogi, gdzie idzie do miejsca, które może nie na bardzo jest lubiane, do człowieka, który nie występuje jako tutaj jakiś mile widziany przez rabinów czy faryzeuszy, tak? Ale on idzie i prosi o... na kolanach błaga o swoją córkę. Kobieta, która miała krwotok, w zasadzie dotknęła się i nawet Pan Jezus się zdziwił, że została ona uzdrowiona. Tak mocnie go uszła, taki ciekawy przypadek. Mocnie go uszła, ona i została uzdrowiona. W zasadzie tak Pan Jezus działał. Albo ktoś prosił kogoś za kogoś. Pamiętacie taką sytuację? Ja się czasem zastanawiałem, bo dobrze jest, jak ktoś prosi o modlitwę, żeby przyszedł do zboru, tak, oto stanął i mówi: proszę o modlitwę. Nie? Taki idealny obraz, byśmy powiedzieli. No ale są takie sytuacje, że do Pana Jezusa przyszedł ktoś, kto prosi za kogoś, tak? Pamiętacie sytuację? Setnik za sługę. Setnik posłał jeszcze do starszych, bo sam nie chciał pójść, to tak... Zobaczcie, jak się przedłuża koło, nie? Do starszych izraelskich, żeby poszli do Pana Jezusa, żeby prosili Go za sługę tego setnika. Co? Bardzo rozciąga się ta historia. No ale my tak samo funkcjonujemy. Czasem też modlimy się, ktoś prosi, ktoś nas prosi, żeby się modlić, tak? Przesuwamy tą taką, powiedzmy, nić znajomości. No ale Pan Jezus też nie odmawiał. Ktoś przyszedł z powołania i Pan Jezus był w tej sprawie. Albo ciekawe są też osoby, które były pod wpływem demona. Tak, to, że oni przychodzili i ten demon mówił, co my z Tobą mamy, albo co ja mam z Tobą, Jezusie Nazareński. I to wystarczyło w zasadzie, że Pan Jezus tego demona wypędził. Czyli człowiek w zasadzie gdzieś tam, to jest taka sytuacja tego, który po grobach chodzi. Pamiętacie, tam legion demonów było i on chodzi po grobach i właśnie on, ten demon czy demoni mówią: co my z Tobą mamy, Jezusie? I Pan Jezus wypędził. To jest też ciekawy przykład. Może jakby tak zastanowić się, tak o tych demonach i o sytuacjach. No oczywiście wypędzenie demonów to jest jedna rzecz, ale ktoś, kto jest demonizowany, jest jakoś kontrolowany przez osobę trzecią. Sam nie jest świadomy tego miejsca, w którym jest trochę, tak? I czasem my znajdujemy się w takiej sytuacji, nie mówię, że jesteśmy zdemonizowani, bo nie wierzę, przynajmniej tak uznaję, że człowiek wierzący, nawrócony i nowonarodzony, nie może mieć demona. Może być narażony na wpływ demona, jak Pan Jezus sam był narażony na wpływ diabła i diabeł do czegoś go tam zmuszał, tak? Kusił, ale nie mieszkał w nim. Tak człowiek wierzący, który jest nowonarodzony, to nie wierzę, żeby mógł mieć demona w sobie, ale narażony jest. No, chyba, że nie jest nawrócony, albo już tak odszedł od Boga daleko, że nic tam z niego zostało, to można się ewentualnie zastanowić nad takimi opcjami, ale samo z siebie, przynajmniej tak uznaję, nie jest, ale o czym innym, nie? O czymś takim, że my czasem też nie do końca kontrolujemy nasze myśli, gdzieś to coś ma wpływ na nas i potrzebujemy takiego pocieszenia, pocieszenia Pana Jezusa, czy zmienienia sposobu myślenia. Zafiksujemy się na różne sprawy. Nie zafiksowaliście się na coś w życiu? Każdy z nas na zakup czegoś doświadczył takich jakichś chwil, tak? Może na jakieś tam dobra tego świata trochę zafiksowani i potrzebujemy takiego po prostu przypomnienia, że nie o to chodzi w tym życiu. I wtedy nam się przypominają fragmenty, gdzie Paweł mówi, że wszystko uznaje za szkodę i za śmiecie wobec doniosłości, jaką ma poznanie Pana Jezusa Chrystusa. I w każdym bądź razie te wszystkie fragmenty, gdzie Pan Jezus uzdrawiał i zmieniał rzeczywistość, są dla nas takimi fragmentami, żeby się nich uchwycić. Żeby się z nich przytrzymać. Bo ja wiem, że są miejsca i wiemy, nasze doświadczenie też wskazuje, że nie wszystkie modlitwy, które zanosimy o zdrowie, one tak były wysłuchane. No, albo były wysłuchane, ale inaczej to poszło. Zdaję sobie, że są takie sytuacje, czy o inne sprawy życiowe. I apostoł Paweł trochę o tym mówi, kiedy mówi o tym, że 3 razy modlił się za wzrokiem, przynajmniej tak wierzymy, że to był wzrok. I nie wszystkie modlitwy są wysłuchane. Ale nie ma się co przytrzymać tego, że nie wszystkie są wysłuchane. Tylko się przytrzymać tego, że są wysłuchiwane. I po to Pan Jezus przyszedł, część Jego misji, żeby objawić się jako Mesjasza poprzez to, że uzdrawiał. Więc tego się lepiej przytrzymać, kiedy się modlimy i błagamy Pana, niż przytrzymać się tego, że oczywiście są sytuacje, że nie. Bo to nie o to nam w tym tutaj chodzi, tylko jednak o to, żeby przez modlitwę Bóg zmienił naszą rzeczywistość, pomógł nam. Tak? Oczywiście szanujemy Bożą wolę, ale tego się przytrzymajmy. Jest taki ciekawy fragment i też chcę w tym kontekście go przytoczyć. Pan Jezus powiedział takie ciekawe słowa, że to jest Ewangelia Marka 6, rozdział 4 i 5 wiersz. A Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. Nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. Gdzie to jest ciekawe, bo mówimy to w kontekście rzeczywistym, że Pan Jezus urodził się w Betlejem, w Nazarecie mieszkał, no i tam nie wykonał za dużo cudów, tylko niektórych uzdrowił. To w ogóle pokazuje pewną skalę, że tutaj tylko niektórych, a wszędzie ta skala musiała być większa, ale w Nazarecie niektórych. I pomyślałem sobie tak, że czy my czasem nie traktujemy siebie jak taki dom, tak? O, tu jest między nami Pan Jezus, tak? I tak zaczynamy mówić, tak wszystko trochę wiedzieć, że tutaj, no to nie wszystko się dzieje tak, jakbyśmy chcieli. No, są sytuacje, że wola Boża jest inna, że inaczej to działa, że my, którzy tworzymy ten dom duchowy, czy to nie jest taka przestroga dla nas, żeby czasem nie wejść w tą drogę, na którą weszli jego fizyczna rodzina, że my Cię, Panie, znamy. Może to widzimy. Chodzi przecież o zbawienie, duże sprawy, a nie o moje życie i moje sytuacje. Że czasem się możemy troszkę zapędzić i wtedy być może podejdziemy pod to, co Pan Jezus powiedział tutaj, że nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej, pośród krewnych swoich i w swoim domu. Gdybyśmy nie popadli w ten punkt przez właśnie takie myślenie. Uchwycenie się tylko takich wartości teologicznych i przyszłości Królestwa Bożego. Że to jest, o to mi chodzi. Niektórzy mówili, jak byli nawracani, to znaczy jak byli uzdrawiani, coś się pozytywnego działo, to często, przynajmniej w kilku sytuacjach były też osoby towarzyszące i one coś tam próbowały powiedzieć. I w Ewangelii Marka 35 wiersz, to jest właśnie mowa o tym przełożonym synagogi, który miał córkę, która zmarła. I tam jest tak: a gdy jeszcze mówił, Nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? No umarła, co jeszcze będziesz zawracał głowę nauczycielowi, jak ona już umarła, nie? Wiecie, to jest takie, to jest to, co jest pewnym niebezpieczeństwem. Nie? Ja oczywiście, ja wierzę, że widziałem, nie słyszałem osobiście modlitw o zmarłych, że ktoś zmarł, ktoś się modlił. Wiem, że takie były. Słyszałem też jakieś dalekie świadectwa, że to gdzieś skutkowało, ale sam tego nie doświadczałem, więc ani tego nie neguję, nie chcę interpretować. No, oczywiście w mocy Bożej jest wszystko, więc to jest oczywiste. Natomiast tutaj nie chodzi mi o sam konkretny tutaj rodzaj tego uzdrowienia, tylko o ten fakt, że gdzieś tam, powiedzmy, nie przesadzaj, no daj spokój. I to była postawa niedobra. I drugi taki fragment z Mateusza 20:31. A lud gromił ich, aby milczeli, to ze tymi dwoma ślepymi. A lud gromił ich, aby milczeli, oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie Synu Dawida. Mówili: nie proście go o uzdrowienie z waszych zwrotów, nie trzeba mówić, za głośno jesteście tu w ogóle. Wy tu w ogóle nie powinniście być. No, a oni tym bardziej głośno mówili. I Pan Jezus otworzył ich oczy, tak, uzdrowił ich wzrok. To jest ta sytuacja, żebyśmy uczepili się tego, że Bóg chce nam pomóc, a nie uczepiali się tego, że Jego wolą w danej chwili może być coś innego. To jest dalszy etap, że tak powiem, naszych rozmyślań. Do tego na to chcę dzisiaj zwrócić uwagę i jakby taką zachętę dać. I na koniec parę razy ktoś chyba musi się wymutować, bo odbija. Dobra, już jest okej. Okay. I na koniec jeszcze taki fragment z takim sformułowaniem, żeby stanąć w łomie. Dwa razy Pan Bóg, może więcej razy, ale te, które ja znam i sobie dzisiaj zapisałem, dwa razy mówi o tym, żeby stać w łomie. Księga Psalmów 106, Psalm i 23 wiersz mówi po raz pierwszy o tym. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w łomie przed nim, aby odwrócić gniew jego tak, aby ich nie wytracił. Tutaj Mojżesz, był grzech w narodzie, Mojżesz stanął w łomie, to rozumiem, zaczął modlić i wspierać tych ludzi, jakby rozmawiać z Panem Bogiem o sytuacji. I psalmista mówi, że Bóg by ich wytracił, ale Mojżesz stanął w łomie. Ale Mojżesz był w tym miejscu, gdzie musiał być i Bóg się ulitował. Potem w księdze Ezechiela jest 22 rozdział i 30 wiersz. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił znieść mur i przed moim obliczem stanąć w łomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. I w drugim miejscu Bóg mówi, że żałuje trochę, no Pan Bóg, że szukałem człowieka, żeby stanął w łomie i modlił się za ludem i rozmawiał o sprawach ze mną, ale nie było takiego ani jednego. I to jest też taka zachęta i wsparcie dla nas, jak dla wspólnoty, dla nas jako też starszych zboże, no żebyśmy stali w tych wyłomach. Jak słyszymy, ktoś potrzebuje modlitwy, to stali w łomie. Ja wiem, że my to robimy. Ja nie chcę tu, jakby, nie mówię tu napominająco, tylko zachęcająco, żeby stać w tych wyłomach za czyjąś potrzebą. Czy to jest potrzebą, no nazwijmy to cielesną, taką ludzką, czy to w potrzebach duchowych, takich związanych z emocjami, z jakimiś, wiecie, rodzinnymi sprawami, gdzie ktoś prosi o jakąś sytuację, czy w ogóle za samym sobą, żeby stać w tym wyłomie i modlić się. Ja może tak nie jestem takim człowiekiem, który by tak publicznie modlił się za wszystkich po kolei, czyli tak przenoszę te takie osobiste modlitwy na moje prywatne, że tak powiem, modlitwy domowe. Ale to też nie chodzi o to, żeby tutaj w tym miejscu tylko zanosić modlitwy. Bardziej chodzi o to, żeby żyć tematem modlitw i naszych trosk w naszej codzienności. Dobrze, to takie słowo na początek.